Dziękuję, ja też cieszę się, że mogę być z wami. I zawsze dla mnie jest radością, kiedy też mogę i mam nadzieję, że dzisiaj też tak będzie, że w jakiś sposób będziecie zachęceni tym, co razem odkryjemy w Bożym Słowie. Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Godność człowieka przez uwielbienie Boga. I chciałbym, abyśmy wspólnie zajrzeli do Psalmu 8. Psalm 8. Czytam z tłumaczenia świętego Pawła. Edycja świętego Pawła jest takie tłumaczenie. W dzisiejszych czasach mamy wiele różnych przekładów Biblii, ale właśnie ten jest taki świeży w pewnym sensie. A więc czytam właśnie z Psalmu 8. O Panie, Panie nasz, jak sławne jest Twoje imię na całej ziemi. Twoja wspaniałość przewyższa niebiosa. Z ust dzieci i niemowląt odbierasz chwałę na przekór Twoim wrogom. Sprawiasz, że milknie mściwy nieprzyjaciel. Gdy patrzę na niebo, dzieło Twoich palców, księżyc i gwiazdy, które utwierdziłeś, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? I czym śmiertelnik, że troszczysz się o niego? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Chwałą i czcią go ukoronowałeś. Ustanowiłeś go nad dziełami rąk Twoich. Wszystko poddałeś pod jego stopy. Wszystkie owce i bydło, także dzikie zwierzęta, ptactwo powietrzne i ryby morskie wędrujące szlakami mórz. O Panie nasz, jak sławne jest Twoje imię na całej ziemi. Godność człowieka przez uwielbienie Boga. Bóg jest Stwórcą i Królem Wszechświata, a według tego psalmu człowiek jest Jego najwyższym stworzeniem, najważniejszym stworzeniem. Człowiek ma władzę nad innymi stworzeniami. Człowiek ma też władzę przekazaną mu przez Boga nad przyrodą. I ta władza niesie za sobą także wielką odpowiedzialność. Chodzi bowiem o to, aby wszystko było na swoim miejscu i aby swoje miejsce miało wszystko. Tam, gdzie powinno. Psalm 8 jest psalmem chwały Boga i godności człowieka. Jedno z drugim jest nierozerwalnie związane. Człowiek jest najbardziej człowiekiem, kiedy szczerze i z całego serca wielbi swojego Stwórcę. Godność człowieka rośnie wtedy, kiedy wielbi on Boga, kiedy staje na kolana przed Bogiem, kiedy upada przed Bogiem na twarz, kiedy wyznaje wielkość Boga. Wtedy godność człowieka najbardziej rośnie. Z drugiej strony godność człowieka upada, kiedy wielbi on sam siebie, kiedy zwraca uwagę tylko na siebie, kiedy nie widzi dalej jak koniec własnego nosa. Bez wątpienia najważniejszym celem życia człowieka jest właśnie uwielbienie Boga. Co to jest uwielbienie? Jakie mamy skojarzenia? Chyba najczęstszy stereotyp to właśnie to, co przed chwilą robiliśmy. Śpiew, modlitwa, takie stawanie przed Bogiem w zdumieniu, kim jest Bóg i doświadczanie Jego obecności. Oczywiście, to jest wspaniałe, to jest piękne, kiedy to jest budujące, kiedy możemy doświadczać takich przeżyć. Ale uwielbienie Boga to coś więcej. to nawet kiedy kaznodzieja wygłasza kazanie. I również wtedy, kiedy kaznodzieja jedzie samochodem i śpieszy się do kościoła, ale przy tym stosuje się do przepisów drogowych. Albo kiedy lekarz przyjmuje nadmiarowego pacjenta, już jest zmęczony pracą, ale jeszcze tego jednego, jeszcze chce pomóc komuś. Także wtedy, kiedy nauczyciel przekazuje cenną wiedzę swoim rozkojarzonym uczniom, którzy niekoniecznie skupiają się na tym, co powinni. Także stolarz, kiedy pracuje, pracowicie szlifuje deskę, z której zrobi półkę albo blat stołu. Tę listę można mnożyć, bo uczciwa i solidna praca wierzącego człowieka wielbi Boga, nie mniej niż szczera modlitwa. Dzisiejszy psalm, który przeczytaliśmy, rozpoczyna się od tytułu Boga, któremu jedynie należy się głębokie, najgłębsze uwielbienie. I trzeba przyznać, że zdarza się czasami ludziom mówić: uwielbiam lody, albo kawę, albo jeszcze coś tam, czy kogoś tam. Ale wiadomo, że to skrajny kolokwializm i chodzi jednak o całkiem co innego. W wierszu drugim i trzecim tego psalmu występuje ten święty tetragram Jahwe, który od powstania drugiej świątyni, czyli po niewoli babilońskiej, nie był wypowiadany, ale zastępowany słowem Adonai, czyli Pan. Jedynie najwyższy kapłan, i to z rzadka, mógł wymówić to święte imię, będąc w tym najświętszym miejscu świątyni. Jahwe to imię Boga. W taki sposób Bóg objawił się Mojżeszowi przy krzewie płonącym. Powiedział: jestem tym, kim jestem. To znaczy ten, to imię. On istnieje poza czasem. Nie podlega prawom natury. Do niego należy potęga, moc, wszelka władza i majestat. Bo on jest twórcą wszystkiego i wszystko uczynił z niczego. On doskonale panuje nad całym swoim stworzeniem i nic nie dzieje się poza jego kontrolą. Chociaż czasami ludzie sprzeciwiają się mu i zdarza się, że właśnie człowiek, głównie człowiek, powstaje przeciwko Bogu, ale Pan Bóg nawet i nad tym panuje. Bo On jest Królem Wszechświata. On jest Królem Królów. On jest Panem Panów. On jest sprawiedliwym i doskonałym władcą. Wielkość i piękno stworzenia, a także siły i prawa natury świadczą o Nim. Ludzie, widząc stworzenie boskie, powinni oddawać cześć swojemu Stwórcy, tak jak jest to zapisane w liście do Rzymian w 1 rozdziale. To, co można wiedzieć o Bogu, zostało objawione. Sam Bóg to przecież objawił. To bowiem, co jest w Nim niewidzialne, Jego wieczna moc i boskość, są od stworzenia świata widoczne w Jego dziełach. Dlatego nie mają nic. Ludzie nie mają nic na swoją obronę. Chociaż poznali Boga, to jednak nie oddali Mu chwały jako Bogu, ani Mu nie podziękowali, ale zbłądzili w swoich myślach, a ich bezrozumne serce pogrążyło się w ciemności. Człowiek, który nie oddaje Bogu chwały, do czego jest stworzony i do czego jest powołany, po prostu pogrąża się, po prostu tonie, po prostu słabnie, po prostu upada. I nie trzeba studiować teologii, aby poznać Boga i aby oddać Mu należną chwałę. Taką chwałę, na jaką Bóg zasługuje. Dlatego psalmista mówi, że nawet z ust niemowląt płynie chwała Bogu. I to na przekór jego wrogom. Tak jak objawia to święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale. To, co głupie według świata, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. To, co słabe według świata, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. Żeby żaden człowiek nie mógł się chlubić przed Bogiem. Psalmista stwierdza, że umysł człowieka w swojej prostocie i szczerości jest zdolny poznać Boga przez stworzenie. To wystarczy. A jednak ludzie nie oddali Bogu chwały. Bo właśnie dla Boga najcenniejsze jest szczere serce człowieka, z którego On odbiera sobie chwałę. I w ten sposób Bóg zwycięża swego wroga, który ciągle knuje i sprzeciwia się jego doskonałym planom. Myśli, że uda mu się w jakiś sposób podstępnie, w jakiś sposób może od tyłu, w jakiś sposób może pokrętnie pokrzyżować Boże plany. To jest po prostu, można by powiedzieć, bezrozumne działanie, bo Pan Bóg nad wszystkim jednak panuje i z Jego nic nie jest w stanie pokrzyżować Jego działań, Jego woli. Ale Bóg potrafi skutecznie poskromić swego wroga, tego, kto się sprzeciwia, tego, kto występuje przeciwko Niemu. Bóg działa inaczej, niż człowiek by się spodziewał, bo nie odpowiada On siłą fizyczną, nie gnębi człowieka, nie upokarza go, nie niszczy go, ale Bóg oddziałuje na człowieka siłą duchową. Tak jakby bezbronne dzieci zwyciężyły uzbrojoną po zęby armię. Tak jak było to 23 sierpnia 1989 roku. Wtedy ustawił się ludzki szpaler na 600 kilometrów, łącząc trzy kraje, Estonię, Litwę i Łotwę. Dzień tego protestu wypadał w 50. rocznicę podpisania tajnego paktu o podziale stref wpływu w Europie, na skutek czego kraje bałtyckie popadły w zależność od byłego Związku Sowieckiego. Jednak narody dotąd zniewolone przez komunizm, przez ateizm, właśnie tego dnia zaczęły sięgać po przysługującą im niepodległość. I Moskwa odpowiedziała na to typowym dla siebie językiem, wysyłając wojsko i czołgi przeciwko bezbronnym protestującym, które jednak te czołgi zostały powstrzymane przez ludzi, którzy byli całkowicie bezbronni. Jak to było możliwe? Ponad 2 miliony osób od Tallina aż do Wilna wspierali się nawzajem w dążeniu do celu, którym była niepodległość ich narodu. Trzymali się za ręce, stojąc na drogach publicznych i wypowiadali jedno słowo do siebie nawzajem – pokój. Słyszało się pokój, pokój. I dzięki temu ci ludzie, którzy mieli w sercach pokój, którzy na swoich ustach mieli słowo pokój, którzy trzymali się za ręce i nie mieli nic poza tym, ci ludzie powstrzymali ogromną siłę militarną i te czołgi zawróciły do Moskwy, a ludzie odzyskali wolność. Oto bezbronni ludzie zwyciężyli wielkie mocarstwo. To było zwycięstwo duchowe. Tam nie było wojny tradycyjnej. Tam nie było jakichś militarnych zmagań. Właśnie to jest dobry przykład na to, jak Bóg działa w tym świecie. I w tym psalmie jest mowa o tym, że taki sam los czeka nieprzyjaciół Boga, którzy zbroją się, którzy prężą swoje muskuły, którzy próbują knuć, którzy próbują za wszelką cenę pokrzyżować Boże plany, ale Pan Bóg z ust niemowląt przygotował sobie chwałę bezbronnych, tych, którzy nic nie znaczą, których można odsunąć, których można się pozbyć, ale właśnie z ust niemowląt. Bóg odbiera sobie chwałę na przekór swoim wrogom i sprawia, że milknie mściwy nieprzyjaciel. W wierszach 4 i 5 jest mowa o gwiazdach na niebie, które pomagają zrozumieć człowiekowi jego miejsce we wszechświecie. Widząc nieboskłon, nieskończoność przestworzy, człowiek poznaje właściwą dla siebie perspektywę. Widzi, że jest on zaledwie maleńką kropką w tym wszechświecie. Dlatego psalmista zastanawia się i wyraża jakby zdziwienie w tym psalmie. Bo przecież są na świecie większe stworzenia niż człowiek. Są na świecie silniejsze stworzenia. Słonie, lwy, żyrafy, wielkie, inne, hipopotamy, potężne stworzenia, które mogą zdeptać człowieka jedną nogą, które mogą rozerwać go na strzępy. A jednak to człowiek pełni w oczach Boga najważniejszą rolę. I tą rolę człowiek pełni z upoważnienia samego Boga. Bo żadne stworzenie nie dorównuje człowiekowi, ponieważ Bóg tylko człowieka uczynił na swoje podobieństwo. I tylko człowiek jest w stanie nawiązać z Bogiem tą intymną więź. I tylko człowiek został obdarzony władzą nad całym stworzeniem, które jest na tym świecie. Niestety człowiek nadużywa swojej władzy. Wtedy, kiedy nie oddaje Bogu chwały. Wtedy, kiedy patrzy za bardzo na siebie samego. Wtedy, kiedy wydaje mu się, że to on jest najważniejszy. Że nawet jest ważniejszy od samego Boga. Żądza panowania zawiodła człowieka w przestworza i w podziemia. Można by było tutaj przytoczyć historię wieży Babel. Czy myśleliście, dlaczego człowiek nie liczy się z wolą swego Stwórcy? Jest tylko jedna odpowiedź na to pytanie, bo zaślepia go samo uwielbienie i żądza panowania. Ale dzięki Bogu za to, że on i na to ma rozwiązanie. Dlatego Pan Bóg powołał Kościół na ziemi, aby wszystko wróciło na swoje miejsce i aby swoje miejsce miało wszystko tam, gdzie powinno. W wierszu 6 i 7 jest mowa o tym, że człowiek jest tak mały i kruchy, a jednak zajmuje tak ważne miejsce w porządku Bożego stworzenia. Jest on niewiele mniejszy od samego Boga i innych istot niebiańskich. Ale stworzenie jest poddane pod jego nogi, to stworzenie, które jest na ziemi. co oznacza władzę z nadania samego Boga. Władza to przywilej, ale jednocześnie odpowiedzialność. Bóg nadał człowiekowi godność i człowiek jest najbardziej godny, największą godność ma wtedy, kiedy uznaje swojego Boga, kiedy oddaje Mu chwałę. Bo wtedy rzeczywiście człowiek jest pierwszym po Bogu na tym świecie. I wtedy może on zarządzać światem według woli Bożej. Może troszczyć się o powierzone mu stworzenia, rośliny i wszelkie dobra na tej ziemi. Ale od czasu, kiedy grzech wszedł na świat, Bóg musiał ograniczyć władzę człowieka. Jednak ten próbuje sięgać coraz dalej i coraz wyżej i wykracza poza te wyznaczone przez Boga granice. I w efekcie człowiek niszczy świat, który został mu powierzony, za który ponosi odpowiedzialność. I nawet niestety, ale genialne wynalazki ludzkości stają się dla niej przekleństwem. Można przytoczyć liczne przykłady rabunkowej i niszczycielskiej działalności człowieka, które przynoszą tragiczne skutki, takie jak wybuchy elektrowni jądrowych w Czernobylu, Fukushimie, niezliczone katastrofy ekologiczne, zanieczyszczenie środowiska spalinami, plastikiem, tworzenie betonowych pustyń, ocieplenie klimatu i tak dalej. I w efekcie ludzkość spotyka zasłużona kara. Apostoł Paweł to w ten sposób widzi w liście do Rzymian w 1 rozdziale. Dlatego Bóg wydał ich z powodu pożądliwości ich serc na pastwę nieczystości, aby hańbili swoje ciała między sobą. Zamienili prawdę Bożą w kłamstwo, oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Wielu świadomych tego problemu ludzi ostro widzi ten problem. Noblistka z Dolnego Śląska Olga Tokarczuk w swojej twórczości twierdzi, że agresywnie traktowana przyroda bierze odwet na człowieku, który nie ma dla niej szacunku. Coś w tym jest. Przyroda, za którą człowiek powinien ponosi odpowiedzialność, za która jest mu przekazana, aby o nią dbał. Kiedy człowiek nadużywa swojej władzy, wówczas ta przyroda wypowiada mu posłuszeństwo. I odbija się to źle na ludzkości. To nie jest jakieś ekologiczne wystąpienie, ale po prostu ten psalm skłania nas do tego, aby o tym myśleć. Bo jesteśmy częścią ludzkości i mamy swoje miejsce w tej ludzkości. Nasze miejsce polega na tym, aby troszczyć się o środowisko naturalne i aby w ten sposób też oddawać Bogu cześć. I chodzi tu o proste rzeczy, aby nie grabić, nie śmiecić i po prostu używać rozumu, który mamy od Boga. Po to, aby wszystko było na swoim miejscu i aby swoje miejsce miało wszystko, tam, gdzie powinno. I ostatnie wersety, 8 i 9. Nieraz człowiekowi wydaje się, że stoi on w centrum wszechświata i wszystko kręci się wokół niego. Patrząc w gwiaździste niebo, pogodną noc, może wydawać mu się, że te wszystkie gwiazdy służą mu, że to on jest najważniejszy, to on stoi w centrum wszechświata. Trwając w tym przekonaniu, człowiek szkodzi sobie i światu, jaki został mu powierzony przez Stwórcę. I dlatego człowiek musi być wyprowadzony ze swojego błędu. Musi najpierw zająć właściwe sobie miejsce, stanąć na kolanach przed Bogiem i uznać, że to Bóg jest w centrum, a miejsce człowieka jest u jego stóp. Wtedy człowiek uwielbi swojego Stwórcę. Człowiek, zginając swoje kolano przed Najwyższym, zajmuje właściwe sobie miejsce, przeznaczone mu przez Najwyższego. Tak jak apostoł Paweł wyraził to w liście do Filipian: Bóg nad wszystko wywyższył Jezusa i obdarzył Go imieniem ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się każde kolano w niebiosach, na ziemi i pod ziemią. I ostatni werset tego psalmu. Ta pieśń chwały i godności kończy się słowami: Panie, jak potężne jest imię Twoje na całej ziemi. Jak potężne jest imię Twoje na całej ziemi. Dlatego imię Boga powinno być przez nas wychwalane. Nie tylko słowami, nie tylko kiedy jesteśmy tutaj razem zebrani. Oczywiście to jest wyjątkowy przywilej. Przywilej, którego wielu nie ma. Bo są chrześcijanie, którzy są prześladowani za swoją wiarę, których nabożeństwa są przeszkadzane, których nabożeństwa są przerywane, którzy nie są w stanie, nie mogą zorganizować nawet nabożeństw. Więc to jest szczególny przywilej. Ale również wtedy, kiedy pójdziemy z tego miejsca do swoich domów, do swojej pracy, do szkoły, na ulicy będąc, czy gdziekolwiek indziej, jesteśmy powołani do tego, aby szczerze i z głębi serca wielbić Boga, który na to zasługuje. I wtedy wszystko wraca na swoje miejsce, a swoje miejsce ma wszystko tam, gdzie powinno. Amen.